Charles Haddon Spurgeon powiedział kiedyś o pewnym psalmie tak. W tym psalmie jest zbyt wiele treści, aby można było ją zapisać tysiącem piór. Jest to jeden z tych bezbrzeżnych fragmentów, który sam w sobie jest Biblią i sam w sobie byłby wystarczający jako śpiewnik dla Kościoła. Po dzisiejszym czytaniu można by pomyśleć, że to jest psalm 119, ze względu na bezbrzeżność tego psalmu, czyli wielkość tego psalmu. Ale jak myślicie, o jakim psalmie Spurgeon mówił? Jaki psalm jest taki szeroki w treściach, w teologii, pełny Ewangelii? Tak, właściwie można to powiedzieć o wszystkich w jakimś tam zakresie, ale Spurgeon napisał to tylko we wstępie do jednego psalmu i mówił o psalmie 103. Mówił o psalmie 103 i wydawało się, jak stawał do komentarza do tego psalmu, wydawało się, jakby był bezradny w podejściu do opisywania, komentowania tego psalmu ze względu na wielkość treści, wielość treści i głębokość tego psalmu. Ze względu na to skupimy się tylko na pierwszych 5 wersetach tego psalmu. Ale psalm jest podzielony na 3 części. Może przeczytajmy najpierw psalm. Psalm 103, wersety od 1 do 5. Dawidowy, błogosław dusza moja Panu i wszystko, co we mnie imieniu Jego świętemu. Błogosław dusza moja Panu i nie zapominaj wszelkich dobrodziejstw Jego. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. On ratuje od zguby życie Twoje. On wieńczy Cię łaską i litością. On nasyca dobrem życie Twoje, tak iż odnawia się jak u orła młodość Twoja. To jest pierwsza część tego psalmu. Druga i trzecia, łatwo nie zauważyć tego podziału, ale każda część skierowana jest do innych odbiorców. Pierwsza skierowana, Dawid kieruje ją do samego siebie. Drugą kieruje do ludu Bożego, a trzecią część kieruje do całego stworzenia, do aniołów i reszty stworzenia. I dzisiaj tylko pierwsza część. Ale jeżeli będziecie chcieli, taka będzie możliwość, to następnym razem druga i trzecia część. Błogosław duszo moja Panu. Mówi się, że mówienie do siebie nie jest objawem zdrowia. I zwykle tak jest, czy może tak być. Jednak my mówimy do siebie cały czas. Mówimy do siebie, że wszystko będzie dobrze, albo właśnie, że będzie źle, albo że coś jest piękne, albo nieładne. Mówimy do siebie, przypominając sobie rozmowy albo tworząc nowe rozmowy, jakbyśmy inaczej zareagowali, odpowiedzi na czyjeś zachowanie czy czyjeś słowa. Chyba mówimy do siebie częściej i więcej niż zdajemy sobie z tego sprawę. Dlatego tak ważne jest, co mówimy do siebie. I Dawid mówi do siebie, żeby błogosławił Boga albo Bogu. Zachęca się do tego, żeby to robił. I nie jest to ani dziwna, ani mistyczna praktyka. Jest to najzdrowsza rzecz na świecie. Oczywiście w porównaniu z tymi innymi, mniej zdrowymi mówieniami do siebie. On mówi do swojej duszy, czyli do swojego najgłębszego ja, żeby błogosławiło Panu. Ale co to znaczy? Jeżeli błogosławienie odnosi się do innych ludzi, to chodzi nam zwykle o to, żeby dobrze się działo tym ludziom. Ale jeżeli błogosławimy Bogu, to raczej chodzi o wywyższenie, uwielbienie Boga. Więc Dawid kieruje samego siebie, żeby robić to w śpiewie, w mowie, w myśli. To, do czego został stworzony. I dlatego to jest najzdrowsza rzecz na świecie, mówić do siebie, błogosław duszo moja Panu. Bóg stworzył ludzi właśnie do tego, żeby oddawali Mu chwałę, żeby wywyższali Go. Stworzył ich na swój obraz i podobieństwo. Nas stworzył. W tym, jacy jesteśmy, co mówimy, co robimy, mamy pokazywać, jaki wspaniały jest Bóg. Ale od kiedy człowiek upadł, niestety, brak mu chwały Bożej. I to nie jest to, jak to czasami moje dzieci nazywają, to nie jest talerz wbity w głowę człowieka, czyli aureola, chodzi mi o aureolę. Raczej to jest uwielbienie Boga przez swoją osobę. Pokazywanie chwały Bożej przez swoją osobę, ponieważ jesteśmy na obraz i na podobieństwo Boże stworzeni. Więc brak tej chwały Bożej to jest brak uwielbienia Boga przez naszą osobę. Dlatego kiedy ludzie upadli, przestali oddawać chwałę Bożą, chwałę Bogu we wszystkich aspektach swojego życia. To jest najstraszniejsza rzecz, że wszyscy zgrzeszyli, w tym, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Więc Dawid zachęca się, kieruje swoją duszę do tego, żeby robiła dokładnie to, do czego została stworzona. Co więcej, nie zachęca tylko się do tego duszy, tylko całą duszę. Mówi i wszystko, co we mnie, w pierwszym wersecie, i wszystko, co we mnie. Bóg nie jest warty jakiegoś tylko uwielbienia, ale On jest warty uwielbienia, całego naszego uwielbienia, z głębi całego naszego serca. Jak Bóg mówi o miłości, nakazuje nam miłość, to nie mówi starajcie się kochać jakoś mnie, tylko z całej siły, z całej duszy. Wszystko, całkowicie, do granic powinniśmy kochać Boga i uwielbiać Boga. To po prostu nie ma być połowiczne, tak jak czasami na nabożeństwie myślimy o czymś innym albo o tym, czy zostawiliśmy żelazko, czy co będzie na obiad, albo jakichś sprawach do załatwienia. To ma być z całego serca oddawanie chwały Bogu, bo Bóg jest tego godny. Ale nie jest napisane tylko, żeby błogosławić Bogu, ale jest napisane, co mamy robić, co dokładnie mamy robić, czyli za co mamy błogosławić Bogu i szczególnie błogosławić Bożemu świętemu imieniu. Do tego, za co mamy błogosławić Bogu, to zaraz przejdę, bo zaraz przejdzie do tego Dawid, ale nie tylko Bogu, ale Bożemu świętemu imieniu. Imię Boże, co ciekawe, w tym psalmie jest tylko jedno wymienione i to jest to imię Boże, czyli Jahwe. Jest wymienione 11 razy w psalmie, który ma 22 wersety. A w reszcie wersetów jest Dawid odnosi się do Boga jako on albo jego, więc to jest dość dużo. Na początek mówi i wszystko, co we mnie, imieniu Jego świętemu. Imię opisuje całą osobę człowieka. I tak wywyższali Boga aniołowie w Izajasza 6:3. Zacytuję. I wołał jeden do drugiego, święty, święty, święty jest Pan zastępów. Pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. I tak samo w objawieniu Jana śpiewały postacie wokoło tronu. Święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który ma przyjść. Te wszystkie postacie, aniołowie, wywyższały Boga za to wszystko, kim jest. Wywyższały Jego święte imię. Tak samo, kiedy Dawid kieruje swoją duszę do uwielbienia świętego imienia Bożego, to mówi o całej istocie Bożej. We wszystkich Jego wspaniałych cechach i dziełach. Ten psalm cały jest przesiąknięty Bogiem. Przesiąknięty Jego wspaniałością, Jego wyjątkowością, Jego byciem odłączonym od wszelkiego stworzenia. I to jest znaczenie, przede wszystkim znaczenie święte. Błogosław dusza moja Panu, drugi werset. I nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Niestety zdarza się, że zapominamy o Bożych dobrodziejstwach w naszym życiu. Ja tak mam i podejrzewam, że wy też. Więc pomyślcie, za co ostatnio byliście wdzięczni Bogu. Może za to, co stworzył, jak widzieliście krajobraz, czy jedliście jakieś dobre jedzenie, które nas utrzymuje przy życiu, daje radość, zapachy, powietrze, rośliny, albo może rzeczy bardziej materialne, które posiadamy, dom, pracę, samochód, a może za wyjazd jakiś ciekawy, albo za męża, żonę, dziecko, kościół, może przyjaciół. Może za coś, co się wam wspaniałego przydarzyło, albo za coś, co się wam przykrego nie przydarzyło. I jakiekolwiek by to dobrodziejstwo nie było, to pewnie, tak jak ja, mieliście później takie coś, że wam to spowszedniało. Po prostu już ta wdzięczność stała się mniejsza. A może nawet uznaliście, że to powinniście to mieć, to jest normalne, że to macie, czyli że wam się to należy. I po tej wdzięczności, po tej radości już prawie nic nie zostało albo nic. Dlatego powinniśmy błogosławić Bogu nie tylko, kiedy dostajemy od Niego dobrodziejstwa, ale też długo po tym, przypominając sobie, jaki Bóg jest dla nas dobry. Jaki był dla nas dobry, jaki jest dla nas dobry. Więc co powinniśmy mówić do siebie? Jak błogosławić Bogu? Co powinniśmy sobie przypominać dokładnie? I chociaż wywyższanie i dziękowanie Bogu za to, kim jest i co robi w świecie, jest dobre. Bo Bóg się nie zmienia i zawsze tak jest i zawsze jest wspaniały. To chociaż to jest dobre, to jednak mamy szczególne, każdy z nas ma szczególne, osobiste powody do wywyższania Boga. I kolejne wersety właśnie o tym mówią. Dawid podaje 3 powody, osobiste powody do wywyższania Boga, do błogosławienia Panu. I to są przebaczenie grzechów, pierwszy powód. Drugi powód, ratunek od niebezpieczeństw. I trzeci powód, jego dobroć na co dzień. Przebaczenie, ratunek, dobroć. I resztę czasu zużyję na podzielenie tego na te 3 części. Czyli inaczej, werset 3, werset 4 i werset 5. W wersecie 3 jest o przebaczenie grzechów. Jak możecie popatrzeć, werset 3. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. Werset 4 o ratunku. On ratuje od zguby życie Twoje. On wieńczy Cię łaską i litością. I werset 5 o dobru, które daje nam na co dzień. On nasyca dobrem życie Twoje, tak iż odnawia się jak u orła młodość Twoja. Te 3 błogosławieństwa Bogu są podane, powody do błogosławieństwa Bogu są podane w 3 wersetach. I każdy z nich składa się to jakby z 2 części. Pierwszy powód, czyli pierwsze podstawowe dobrodziejstwo Boże dla każdego wierzącego, to jest odpuszczenie grzechów. Pamiętajcie o Bożych błogosławieństwach dla was. Pamiętajcie o tym, ile Bóg razy was ratował, jak potężną ręką to robił i jak daje wam wszystko na co dzień. Wszystko, czego potrzebujecie. Przypominajcie sobie o tym często. Nawet warto zapisywać konkretne przykłady Bożych błogosławień w waszym życiu, czy w naszym życiu, w swoim życiu. Pewnie wiecie, że zajmuję się poradnictwem biblijnym i jedną z prac domowych, którą często daję pomiędzy spotkaniami, po to, żeby pomóc skupić się człowiekowi na Bogu i pomóc mu być jeszcze bardziej wdzięczny w jakichś trudnościach, cierpieniach, to jest zrobienie sobie listy 100 rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni Bogu i codzienne dziękowanie za nie w modlitwie. I to pomaga skupić się nie na problemach, tylko na Bogu, na wspaniałości, dobroci Boga. Ale pamiętajcie, biorąc pod uwagę to pierwsze błogosławieństwo, że te wszystkie niezliczone dobrodziejstwa są dzięki Ewangelii, czyli narodzeniu, bezgrzesznym życiu, śmierci za nas, zmartwychwstaniu i w niebo wstąpieniu Chrystusa. To jest źródło naszych błogosławieństw. I za to przede wszystkim powinniśmy być wdzięczni. Dlatego to znajduje się na początku. Jakbyśmy prześledzili cały psalm, to cały psalm jest pełen litości Bożej, pełen przebaczenia grzechów. Możemy zobaczyć 8 werset. Miłosierny, łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. Nie prawuje się ustawicznie, nie gniewa się na wieki. Dalej 10, zaraz po tym. Nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze. Jak się lituje ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się go boją. I tak dalej. Cały jest pełny przebaczenia Bożego. Dlatego wydaje mi się, że Dawid szczególnie ten pierwszy powód umieścił jako podstawowy powód, najważniejszy powód. Bo czym jest Boża dobroć, oczywiście nie ujmując Bożej dobroci, bo jest wspaniała i Bóg jest wspaniały, ale czym jest w porównaniu taka Boża dobroć na co dzień, dawanie nam jedzenia, czym jest w porównaniu z odpuszczeniem nam naszych win? Oczywiście z odpuszczenia nam naszych win bierze się pojednanie i bierze się Boża dobroć na co dzień, ale podstawą jest odpuszczenie nam naszych grzechów. A to jest wszystko dzięki Ewangelii. I dlatego psalm 103 jest pełny Ewangelii, bo inaczej go nie można zrozumieć jak przez Ewangelię. Bo dlaczego Bóg przebacza nam grzechy? Dlaczego nas ratuje? Dlaczego jest dobry? Właśnie dlatego, że Chrystus, nasz Pan, umarł za nas został ukarany, żebyśmy byli przyjęci jako dzieci umiłowane. I to jest podstawa wszelkich Bożych dobrodziejstw dla nas. To jest podstawa Bożego zmiany Bożego stosunku do nas, ze świętego gniewu, świętej nienawiści z powodu naszych grzechów, na podstawę ojcowskiej miłości. Jeżeli ktoś nie jest pewny co do gniewu i nienawiści, szczególnie tej nienawiści, to psalmy bardzo dużo o tym mówią. Bardzo dużo wersetów w psalmie jest: Bóg nienawidzi grzesznika. Oczywiście z powodu grzechów. I Boży stosunek do nas z tego świętego gniewu zmienił się na postawę ojcowskiej troski i to właśnie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Teraz z tego powodu przez swojego jedynego Syna traktuje nas jak Jego. Miłuje nas tak jak Jego, tak jak swojego jedynego Syna, w którym ma upodobanie. Zostaliśmy zmienieni z odrażających buntowników w umiłowane dzieci. I to wszystko jest z łaski. Jak to napisał prawie 200 lat temu John Newton, wiele jest naszych grzechów, ale więcej jest Jego miłosierdzia. Nasze grzechy są wielkie, ale Jego sprawiedliwość jest większa. Jesteśmy słabi, ale On jest siłą. I pisał to dla wzmocnienia jednego wierzącego, młodego wierzącego, który upadał, który był zniechęcony ciągłym upadaniem. Teraz druga część wersetu, czyli pierwszy powód, odpuszczenie naszych win. Ale ta pierwsza część, pierwszy powód ma dwie części. Leczy wszystkie choroby Twoje. Dlaczego leczy wszystkie choroby Twoje? Po pierwsze musimy zobaczyć, że to jest druga część pierwszego powodu do błogosławienia Bogu. On ratuje od zguby życie Twoje. Trzeci werset. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. Zobaczcie dalej, że w czwartym wersecie ratuje od zguby życie Twoje. On wieńczy Cię łaską i litością i dlatego ratuje. W piątym wersecie nasyca dobrem życie Twoje, tak iż odnawia się jak u orła młodość Twoja. Więc druga część tłumaczy, rozszerza, uzupełnia pierwszą część. Więc leczy wszystkie choroby Twoje jest związane z odpuszczaniem win. To leczenie nie jest odłączone. Ono jest związane. Jak ratowanie związane z wieńczeniem, jak nasycanie związane z odnawianiem, tak odpuszczenie jest związane z leczeniem. Tylko pytanie, w jaki sposób? Prześledziłem to słowo choroby, jak występuje w Starym Testamencie i występuje tam tylko 4 razy. Oczywiście nie licząc psalmu 103. Kiedy lud dotykały choroby, to działo się to jako kara za ich grzech. Podam te przykłady. Pierwszy przykład to jest w Starym Przymierzu. Mojżesz ostrzegał lud, żeby nie odwracali się od tego przymierza, bo inaczej, to jest 5 Mojżeszowa 29, od 21 do 22. Powie następne pokolenie, wasi synowie, którzy powstaną po was, i cudzoziemiec, który przyjdzie z ziemi dalekiej, gdy zobaczą klęski tej ziemi i schorzenia, którym ją Pan porazi. To słowo choroby to jest to schorzenia. Cała jej gleba jest siarką, solą i pogorzeliskiem. Nie będzie obsiewana, nic na niej nie wyrośnie, nie wzejdzie na niej żadna trawa. Będzie jak zwaliska Sodomy i Gomory, Admy i Seboim, które Pan obrócił w gruzy w swoim gniewie i zapalczywości. Gniew, zapalczywość z powodu grzechu. I dlatego klęski i schorzenia, czyli choroby, dotknęły lud. Tak samo Bóg powiedział przez Eliasza do złego króla Jehorama w II Królewskiej, że z powodu grzechów jego ludu Bóg ukaże i lud, i jego, a jego szczególnie dotknie straszną chorobą. I przeczytam, co się wtedy stało po tym. Po upływie dłuższego czasu, gdy dobiegł końca drugi rok, wyszły zeń na wskutek choroby, wnętrzności i umarł wśród ciężkich boleści. I to słowo choroby znowu jest tym samym słowem, które jest tutaj w psalmie. I jeszcze w Jeremiasza przeczytam ostatni fragment związany z ostatnim wystąpieniem tego słowa, kiedy Bóg przez Jeremiasza upominał, ostrzegał lud przed karami za odwrócenie się ludu od niego. Jeremiasza 14, czytamy tak. I powiesz im to słowo. Moje oczy zalewają się łzami dniem i nocą bez przestanku, gdyż wielką klęską została dotknięta panna, córka mojego ludu, ciosem bardzo bolesnym. Gdy wychodzę na pole, oto pomordowani mieczem, a gdy wejdę do miasta, oto męczarnie głodowe. I to słowo męczarnie to jest to samo słowo przetłumaczone jako choroby w psalmie 103. Tak zarówno prorok, jak i kapłan ciągną do ziemi, której nie znajdą. Czy zupełnie odrzuciłeś Judę? Czy twoja dusza obrzydziła sobie Syjon? Dlaczego tak nas uderzyłeś, że już nie ma dla nas uleczenia? Oczekiwaliśmy pokoju, lecz nie przyszło nic dobrego czasu uleczenia, lecz oto przerażenie. Kiedy lud grzeszył, to Bóg zsyłał plagi i choroby w celu nawrócenia ludu. Dlatego kiedy Jezus przyszedł do swojego ludu, który był w ciemności grzechu i był ciskany przez setki lat od Babilonu, setki lat był uciskany przez inne narody jako kara za odwrócenie się od Boga, aż do momentu, kiedy przyszedł Chrystus. I Chrystus zaczął uzdrawiać, pokazując czasochłody, że przyszedł Mesjasz, który odwróci karę za grzechy od ludu i da im czas wytchnienia, odchłody właśnie, jeżeli się nawrócą. I dlatego Mateusz napisał, a gdy nastał wieczór, przywiedli do niego wielu opętanych, a on wypędzał duchy słowem i uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli, aby się spełniło, co powiedziano przez Izajasza proroka mówiącego, on niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł. Mateusz cytował Izajasza, który zapowiadał przyjście Mesjasza i leczenie z chorób jako znak odwrócenia kary, jeżeli lud się nawróci. Jak widać, nie ma to nic wspólnego z błędną nauką, że Bóg chce uzdrowienia z choroby każdego wierzącego i jak nie ma uzdrowienia, to jest wina, leży w braku wiary tego wierzącego. Zupełne nieporozumienie. Uzdrowienia Jezusa miały swój powód, bo choroby były przekleństwem przymierza związanym z, czy jako skutek łamania przymierza przez lud Boży. Więc kiedy chorujemy, to może to być karcenie z ręki dobrego Ojca, który chce nas odwrócić od złej drogi. I widzimy to w paru fragmentach Biblii. Ale zwykle nie jest to karcenie Boże, tylko zwykle jest to doświadczenie, które Bóg zsyła dla naszego dobra. Tak w przypadku Hioba, nawet w Starym Testamencie widać to, nie było to powodem, jego choroba nie była powodem powodowana grzechem i nie trwała z powodu jego braku wiary, czy braku nawrócenia z jakiegoś grzechu. Chociaż to zarzucali mu jego przyjaciele. Nie myślmy tak jak oni, że choroba musi być karceniem za grzech, bo zwykle nie jest, bo Bóg powiedział do przyjaciół Hioba tak: nie mówiliście o mnie prawdy, jak mój sługa Job. Wierzących chorują i przydarzają im się inne trudności w życiu i to jest zwykle dla ich upodobnienia do Boga, wytrwaniu, ufności, miłości, wdzięczności, w cierpieniu. Oczywiście Bóg nas czasem uzdrawia, a jak nie, to pomaga przejść przez tą chorobę, bo to jest Boże łaskawe prowadzenie nas przez ciemne doliny, przez trudności i to nas wzmacnia. Ale nie o tym mówił Dawid w tym wersecie, bo to nie są zapowiedziane przekleństwa związane ze złamaniem Starego Przymierza. W Nowym Przymierzu nie będzie już odwracania się od Boga, nie będzie łamania przymierza, nie będzie kar za to, bo w odróżnieniu od większości Izraela my w Nowym Przymierzu jesteśmy przemienieni w sercu i utrzymywani Jego łaskawą ręką w posłuszeństwie. Przeczytajmy Jeremiasza 31, może ja przeczytam to dłuższy fragment. Jeremiasza 31:31. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, czyli stare przymierze, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich Panem, mówi Pan. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan, złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Więc my jesteśmy przemienieni. W Nowym Przymierzu ludzie nie byli przemieniani. Bywały jednostki, ale przepraszam, w Starym Przymierzu. Stare Przymierze nie na tym polegało. I niestety ze względu na grzeszność ludzie zrywali to przymierze. Lud Boży zrywał to przymierze. Ale Bóg w swojej łaskawości i dobroci zapowiedział nowe przymierze, które zostało ustanowione, kiedy przyszedł Chrystus. I to przymierze polegało na zmianie serca, przemienieniu ludzi, którzy ufali Mu, po to, żeby już nie odwrócili się od Boga. Więc jeżeli to nie o tym mowa, nie mowa jest o karach albo nawet karceniu, nie jest o tym mowa w tym wersecie, tylko kara, jeżeli nie do tego możemy zastosować do nas ten werset, bo tam jest mowa o karach za złamanie Starego Przymierza, to do czego? Do czego możemy zastosować Bożą łaskę, która w narodzie Izraela widoczna była w odpuszczaniu ich win i leczeniu z chorób spowodowanych łamaniem przymierza i odwracaniem się od Boga? Do tego, że kiedy Bóg nam przebaczył, cofnął też ciążącą nad nami karę za nasze grzechy. Tak jak dla nich kara to były choroby, to były plagi, to był nieurodzaj, tak dla nas kara za nasz grzech to było oddzielenie wieczne w męczarniach i zamiast tego Bóg obiecał nam życie wieczne z Nim w radości i spełnieniu, które tutaj tylko możemy doświadczyć częściowo. Chrystus doświadczył zarówno naszej winy i przyjął naszą winę, i doświadczył naszej kary i dlatego nasza wina razem z karą są usunięte. I nie były to jakieś choroby, chociaż najcięższe, nie umniejszając ciężarowi chorób. Ale to nie był ból, nawet największy, jakiego możemy doświadczyć na ziemi. Boży gniew był tak straszliwy, że Jezus, który znał idealnie Ojca, i nigdy nie zgrzeszył, bał się doświadczyć tego Bożego gniewu. Jest napisane w Marka 14, pewnie za parę miesięcy, albo jak dobrze będzie, to dojdziemy do tego. I mówił: Abba Ojcze, Ty wszystko możesz, oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie co ja chcę, ale co Ty. Jezus bał się Bożego gniewu. Jedynej rzeczy, której bał się na świecie, to był gniew potężnego Boga z powodu grzechu. I poszedł świadomie na krzyż. I przyjął na siebie nie tylko odrzucenie, które było straszne, wstyd ukrzyżowania, ale przede wszystkim gniew Ojca. On wypił do dna kielich gniewu, który należał się każdemu z nas. Niewyobrażalny, wieczny, stały gniew świętego Boga. I dlatego możemy z Dawidem powiedzieć swoim duszom: On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. I to wszystko dzięki Chrystusowi. Więc nie zapominajmy o wielkiej ofiarze, ofierze naszego Pana i tego, co dla nas zyskała. Czwarty werset, przedostatni. On ratuje od zguby życie Twoje. On wieńczy Cię łaską i litością. Czyli pierwszym osobistym naszym powodem do błogosławienia Panu jest to, że co Bóg zrobił, kiedy się nawróciliśmy, jak nam przebaczył grzechy, jak uratował nas przed karą za grzech. Ale to nie wszystko. Teraz czytamy w czwartym wersecie, że Bóg ratuje życie swoich wybranych. I w życiu Dawida były to bardzo dramatyczne ratunki. Ucieczka przed Saulem. Wielokrotnie prawie zginął. Ratował Bóg go w walce z innymi narodami. Ratował Bóg go w ucieczce przed Absalomem. Kiedy Dawid błagał Pana, Pan go ratował, bo go miłował. I tak samo jest z nami. Tylko pamiętajmy, że podstawą Bożego ratunku w naszym życiu jest Chrystus, jest Ewangelia. Dlatego nas ratuje. Bóg zmienił stosunek do nas, wcześniej traktował nas jak wrogów z powodu naszych grzechów, a teraz, kiedy Syn umarł za nas, Ojciec teraz łaskawie przebaczył nam, pojednał nas ze sobą i traktuje nas jak swojego jedynego, umiłowanego Syna. Dlatego nas ratuje. Słowo przetłumaczone tutaj jako zguba, ratuje od zguby. W Biblii Warszawskiej tak jest przetłumaczone. Znaczy w hebrajskim dół. I w psalmach jest używany głównie do odniesienia do grobu. Czasami możliwe, że do zasadzki, ale zasadzki, w którą ktoś wpada i ginie. Podam przykład tylko z psalmu 30:10. Jakiż zysk z krwi mojej, z mego zejścia do grobu, czy proch może Cię wysławiać, czy może zwiastować wierność Twoją? To jest jedna z próśb Dawida o ratunek. I nie wiem, ile mieliście przypadków w swoim życiu, że Bóg was uratował przed śmiercią, przed niebezpieczeństwem, ale wiem, że wielu z was mogłoby coś nam o tym opowiedzieć. I będzie na to czas po nabożeństwie. I zachęcam do wzmacniania się właśnie wzajemnie we wdzięczności Bogu za to, co robi teraz i za to, co robił dla was w przeszłości. To jest właśnie to zachęcanie siebie i zachęcanie innych do błogosławienia Panu. Ale Bóg faktycznie nas ratuje od wielu problemów i wyciąga nas z wielu trudności. I tak było zawsze i inny psalm 34 to potwierdza. Przeczytam. Psalm 34, werset 20. Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich. Nasze życie jest pełne nieszczęść, niebezpieczeństw, mniej lub bardziej oczywiście, ale czy jesteśmy sami, żeby rozpaczać? Nie powinniśmy się bać niczego, bo nasz arcypasterz jest zawsze z nami i prowadzi nas przez te ciemne doliny śmierci, jakiekolwiek by one nie były. Przypomnijcie sobie te ciemne doliny i ratunek, który Bóg wam dał. Czy to nie powoduje wdzięczności? Czy to nie jest powodem do błogosławienia Bogu? Pozwólcie, że powtórzę. Błogosław dusza moja Panu i wszystko, co we mnie, imieniu Jego świętemu. Błogosław dusza moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje, On ratuje od zguby życie Twoje. I druga część tego powodu do błogosławienia Bogu, czyli pierwszy powód, to było odpuszczenie win, leczenie, czyli w skrócie odpuszczenie win. Pierwszy powód, drugi powód ratunek, ale druga część tego powodu jest on wieńczy cię łaską i litością. Czyli mówi o wieńczeniu łaską i litością i to łączy się z ratowaniem od zguby. Słowo wieńczenie mówi o otoczaniu lub koronowaniu i czasami, co ciekawe, w niektórych Bibliach jest tłumaczone jako właśnie ukoronowuje cię łaską i litością. Bóg otacza nas ukoronowuje, otacza nas łaską i litością. Inaczej mówiąc, ratuje nas od zguby, bo okazał nam łaskę i litość w Chrystusie. Ten Boży, miłosierny i łaskawy stosunek do nas w Chrystusie jest gwarancją tego, że On nas nie zostawi i że wszystko, co nam się przytrafia, jest dla naszego dobra. Bóg tego pilnuje, bo nas kocha. Jak Jezusa, Syna umiłowanego. On raz okazał nam łaskę i umiłowanie, zmiłowanie, posyłając go za nas i na tym się nie skończyło, bo ciągle ma taki sam stosunek do nas i ten stosunek jest podstawą jego działania w naszym życiu. On nas w Chrystusie przyjął za synów i dalej synami jesteśmy. I ta wielka miłość, która spowodowała, że Bóg odpuścił nam nasze winy, ta sama wielka miłość powoduje, że Bóg wyrywa nas od zguby. Bóg nie uwolnił nas od winy i kary, żeby zostawić nas samym sobie. Tak jak mogły narody powiedzieć, czy szczególnie Egipcjanie, że Bóg wyprowadził ich, jeżeli by zginęli tam na pustyni, to wyprowadził, ale nie miał mocy, żeby albo chęci, żeby ich przeprowadzić przez pustynię. Nie tak jest z nami i nawet nie tak było z nimi. Bóg wyrwał nas z kary spowodowanej naszymi grzechami i dlatego dalej nas wyrywa, ratuje nas od różnych rzeczy w naszym życiu i każdy mógłby to potwierdzić. Ale przeczytajmy psalm ten sam. Psalm 103, 13 werset. Jak się lituje ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się go boją. I 11 werset. Lecz jak wysoko jest nieba nad ziemią, tak wielka jest dobroć Jego dla tych, którzy się go boją. Bóg nie zmienił swojego stosunku do nas. I nic nie jest w stanie zmienić tego stosunku do nas. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rzymian 8:39. I ja wiem, że tutaj chodzi o to, że odłączenie od Boga, czyli nic nie jest w stanie sprawić, że ten Boży plan, od 30 werset na przykład, 9 wersetów wcześniej, których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Że o to tutaj chodzi. Ja wiem, ale zobaczcie, jaki Paweł stosuje określenie tutaj. Odłączyć od miłości Bożej. Miłość Boża, a nie po prostu jakiś plan, którego Bóg musi się trzymać, bo po prostu tak ustanowił, no to już teraz musi to zrobić. Tylko miłość Boża w tym jest podstawą tego planu i jest podstawą wykonania tego planu. I nasze zbawienie jest pewne i nic nie jest w stanie go zmienić i dlatego jego ratunek, codzienny ratunek w naszym życiu od trudności, niebezpieczeństw jest też taki sam. Nic nie jest w stanie go zmienić. Łatwo uwierzyć i niektórzy mówią, tak, wierzę w Ewangelię, wierzę, że Bóg przebaczył mi grzechy, ale ciężko mi uwierzyć, że wyprowadzi mnie z tego problemu, w którym jestem. Bóg posłał swojego Syna po to, żeby na śmierć, po to, żeby zabrać naszą winę i karę. Posłał swojego Syna, poświęcił tyle i nie chce wyrwać nas z jakiejś małej rzeczy w naszym życiu. Jak zrobił dużo większe, to jest w stanie zrobić dużo mniejsze. Jak chciał zrobić dużo większe, to chce też zrobić dużo mniejsze. Bóg nie kieruje automatycznie naszym życiem, ale ciągle wieńczy nas łaską i litością. Otacza cię łaską i litością i dlatego cię ratuje. I nie robię tego niechętnie, automatycznie, ale świadomie, z żarliwą miłością, jaką ma do nas w Chrystusie. I to się nie zmieniło i się nie zmieni. I ta miłość przewyższa wszelkie poznanie. Tak więc z ufnością możemy mówić, Pan jest pomocnikiem moim i nie będę się lękał. Cóż mi może uczynić człowiek? Hebrajczyków 13:6. Czyli ratuje nas, powieńczy nas łaską i litością. I piąty werset, ostatni dzisiaj. On nasyca dobrem twoje życie, życie twoje, tak iż odnawia się jak u orła młodość twoja. Teraz przechodzimy do ostatniego, osobistego powodu do błogosławienia Panu. Bóg nie tylko przebacza, nie tylko ochrania, czy ratuje, ale też daje dobro. I jaka jest podstawa tego, że Bóg jest dla nas ciągle dobry? Czy to, że może byliśmy kiedyś tacy, ale teraz już jesteśmy lepsi. Teraz już spełniamy przykazania, teraz już jesteśmy Mu posłuszni i dlatego Bóg jest dla nas dobry? Nie. Chociaż oczywiście spełniamy przykazania i jesteśmy posłuszni z wdzięczności Bogu, chociaż upadamy, ale nie dlatego Bóg jest dla nas dobry. I dlatego też nie przestanie być dla nas dobry. Bóg jest dla nas dobry, ponieważ Chrystus umarł za nas. I nie zmieniła się Jego dobroć. Był dobry dla nas wtedy i jest dla nas dobry nadal. Przebaczył nam w Nim, ochrania nas w Nim i nasyca dobrem w Nim. Nie tyle daje dobro, jakieś dobro, trochę dobra. Tak jak ojciec, jak przychodzimy, czy mama, przychodzimy do nich i prosimy o cukierka, to dostajemy połowę. Albo przychodzimy, prosimy o 5 zł, dostajemy złotówkę. Albo nic nie dostajemy. Nie tak jest. On nasyca, wypełnia. Tak jak czasami wlewamy do kubka wodę i zagapimy się i woda się wylewa z kubka. To w taki sposób Bóg nasyca. Wypełnia całkowicie. I takie jest znaczenie tego czasownika nasycać. Ta wielka ilość dobrodziejstwa w naszym życiu jest jak odnawianie się młodości u orła. I powiem wam, skąd o tym wiem, skąd wiem, co to jest odnawianie się młodości u orła, bo to może być takie niezrozumiałe. Podczas jednej z modlitw mężczyzn, o której słyszeliście, że będzie w sobotę, Sławek mówił, podczas jednej z tych modlitw Alex podzielił się z nami tym, co to właśnie odnawianie orła znaczy. Ale też z tego powodu i z innych oczywiście zachęcam panów do tego, żeby uczestniczyli w tych modlitwach sobotnich. Nie ma nic bardziej męskiego niż pokazywania swojej zależności od Boga w modlitwie i wstawianiu się za innych. I Bóg przez to nas ratuje i nas nasyca w Kościele. Ale wracając do orła. Alex nam powiedział, że ten wielki ptak około 40 roku życia nie jest w stanie już polować. Ma za długie szpony, ma za długi dziób, jest zakrzywiony za bardzo, ma zbyt ciężkie i zbyt długie pióra i albo umrze, bo nie jest w stanie polować, albo wycofa się do gniazda i tam wyrywa sobie szpony, uderza dziobem o kamienie, niszcząc dziób. I kiedy wyrosną nowe szpony i nowy dziób, wtedy wyrywa sobie stare pióra. Ale kiedy wyrosną stare pióra, znaczy nowe pióra, nowy dziób, nowe szpony, to wtedy może znowu polować i jest taki jak za młodu. I faktycznie to się nazywa odnawianie orła. Gdyby nie to, to na starość by zdechł bez pożywienia. Ale dzięki odnowieniu ma możliwość przeżyć jeszcze 30 lat. I Bóg nas tak zaspokaja, że nawet kiedy jesteśmy starsi, kiedy normalnie już trudniej wykonywać pewne rzeczy, jesteśmy zaspokojeni jak za czasów, kiedy byliśmy pełni sił. I może to bardziej jest widoczne w kulturze, w tamtej kulturze, w której głównie utrzymanie, codzienne utrzymanie było związane z siłą i z pracą na roli czy przy bydle. Ale u nas też tak jest. Po prostu Dawid mówi, że Bóg nas nasyca dobrem nasze życie i nie musimy wyrywać sobie paznokci, włosów, zębów, żeby móc żyć. Bo Bóg zapewnia nam życie tak w starości, jak i za czasów młodości. Więc czy jest sens bania się o przyszłość, o emeryturę niską? Pewnie, jeżeli jakąś dostanę, to pewnie będzie niska. Oczywiście nie mówię o tym, żeby nie wykorzystywać mądrości, czy nie wykorzystywać czasu, czy żeby nie planować. Mówię o martwieniu się w niewierze o przyszłość. Skoro Bóg nas kocha, skoro przebaczył nam wszystkie grzechy, uratował od potępienia, ratował ciągle w przeszłości i teraz stale nas ratuje z powodu tej samej miłości i daje nam wszystko, co nam potrzebne, a nawet najczęściej nam zbywa tych błogosławieństw materialnych czy duchowych, to dlaczego mielibyśmy się martwić o przyszłość? Nie zapominajmy o tych wszystkich dobrodziejstwach i ich podstawie w Ewangelii. Błogosławmy Bogu za to, co Chrystus zrobił dla nas i co przez to osiągnął. Odpuszczenie win, darowanie kary, powtarzający się Boży ratunek i pełnia dobra w naszym życiu na co dzień. Pamiętajcie, że wdzięczność za Ewangelię będzie motorem waszego radosnego życia duchowego, a niewdzięczność będzie widoczna w stałym niezadowoleniu, niepogodzeniu się, jak wygląda wasze życie albo jakiś aspekt tego życia. Zakończę pierwszym wersetem jeszcze bardziej szczegółowej listy dobrodziejstw płynących przez Chrystusa, która jest w liście do Efezjan 1:3. Efezjan 1:3. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Takiego mamy do Boga i błogosławmy Mu za wszystko, co zrobił i dalej robi w Chrystusie dla nas. Zaśpiewajmy pieśń stworzoną na podstawie psalmu 103, czyli duszo ma Pana chwal. Błogosławmy Panu. Powstańmy.